Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską. My dzisiaj jeszcze powrócimy do fortepianu, ale zresztą przez całą godzinę ten fortepian będzie brzmiał, bo również w spotkaniu z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską.
Powrócimy oczywiście do bardzo ważnego wydarzenia, które już za nami, czyli 10. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Jak Państwo wiedzą, zwyciężył ten konkurs 16-letni Koreańczyk, ale najpierw spotkanie z osobą, która już kiedyś w tym konkursie brała udział, z pianistą,
6 lat temu
dokładnie, z pianistą Michałem Szymanowskim.
Jak to jest z przygotowaniem pianistów? Czy pianiści, przygotowując się na konkurs, pytam doświadczonego pianisty, uczestnika wielu konkursów, przygotowują rzeczywiście cały program jednakowo dobrze? Czy najpierw się ćwiczy ten program z pierwszego etapu, drugiego, a potem jak Bóg da, to potem będę szlifował koncerty na przykład?
Myślę, że strategii jest tak wiele, jak wielu jest pianistów. Myślę, że w przypadku każdego jest troszkę inaczej. Chociażby z tego względu, że różne utwory mieli już w repertuarze. Myślę, że niemożliwe jest zrobienie od początku do końca
całego programu,
tak powiem, na raz. Najczęściej już jakieś utwory powtarzamy, jakieś utwory są zrobione, jakieś utwory należy przygotować specjalnie na konkurs. Myślę, że większość uczestników, którzy przyjechali do Bydgoszczy, nie grała wcześniej utworów Ignacego Jana Paderewskiego. Także myślę, że dla nich to jest jakaś nowość, a pozostałe utwory, jakieś sonaty Beethovena, Mozarta, Prokofiewa, myślę, że mieli już w repertuarze, może grają od 3, może od 5, może od 10 lat. Trochę tak to wygląda, nasza praca, że niektóre utwory mamy już w repertuarze, niektóre musimy zrobić, także myślę, tu strategia w przypadku każdego z pianistów może być trochę inna. No na pewno każdy utwór powinien być zrobiony jak najlepiej, ale myślę, że większość jednak skupia się na tych etapach solowych, po to, żeby przygotować się jak najlepiej, no bo chcą przejść do ćwierćfinału, do półfinału. Najczęściej jest tak, że koncerty są już może na troszkę niższym poziomie, ale też niepowiedziane. No niektórzy może tydzień temu, miesiąc temu grali te koncerty z orkiestrą w jakichś innych miastach. Także myślę, że nie ma takiej uniwersalnej strategii do udziału w konkursach.
A nie żałuje pan, że nie bierze pan akurat w takim konkursie udziału? Bo powiem tak, za pana czasów w trzecim etapie grano z kwartetem, prawda, smyczkowym. Nie było utworu obowiązkowego kompozytora XXI wieku. Tak więc ten konkurs trochę ewoluuje.
Tak, jest to coraz bardziej popularne na wielu konkursach, nie tylko pianistycznych, ale myślę muzycznych na całym świecie, że jest jakiś utwór obowiązkowy, współczesny. Myślę, że to jest wspaniała okazja posłuchać dokładnie w tym samym utworze różnych interpretacji. Myślę doskonale to, co obrazowuje taką wyobraźnię, bo myślę, w muzyce współczesnej głównie chodzi o wyobraźnię, o możliwości kolorystyczne, czasami o jakiś efekt i bardzo ciekawe jest, zwłaszcza dla jurorów, posłuchanie, jak poszczególny pianista widzi ten utwór współczesny. Nie znam osobiście tego utworu obowiązkowego.
Napisany.
Tak, także z przyjemnością posłucham.
Ale jakie spektrum od Bacha do utworów napisanych specjalnie na konkurs?
No tak to jest. No od pianisty obecnie wymaga się, aby potrafił stylistycznie zróżnicować utwory od baroku aż po współczesność i każdy z tych stylów no, ma swoje kryteria. Dobrze zagrać sonatę Prokofiewa, dobrze zagrać sonatę Beethovena, no to są takie rzeczywiście wymagane umiejętności, no, których należy się spodziewać od laureatów takiego konkursu jak konkurs Ignacego Jana Paderewskiego.
A jak jedzie pan teraz na konkurs do Hiszpanii, to będzie też konkurs trzyetapowy? Czy to jest
tak,
inny
tam
konkurs?
Też są trzy etapy. Nie aż tak długie jak tutaj.
Tu mamy cztery, właśnie pięć etapów.
Tak. Ale też jakby bardzo duża jest dowolność, właściwie całkowita dowolność, jeśli chodzi o program, chodzi tylko o ramy czasowe, żeby się zmieścić, no ale tak samo mile widziane jest bardzo szeroki przekrój repertuarowy, także ja również gram od Bacha przez Beethovena, Prokofiewa, aż po muzykę współczesną będę grał tokatę Miłosza Magina.
Ale w ogóle instrumentaliści lubią taką formułę konkursu, gdzie jest ona bardzo otwarta i mogą pokazać, na co ich stać i mogą interpretować utwory, które naprawdę lubią.
Tak, myślę, że to otwiera drzwi dla wszystkich pianistów. Takie bardzo ścisłe trzymanie się poszczególnych utworów, właśnie wymagana sonata Mozarta. Czasami nawet jest tak, że wymienione są poszczególne pozycje, chcemy tylko 3 sonaty, na przykład Mozarta, albo 5 sonat Beethovena, z jednej strony może łatwiej jest oceniać takie występy, no bo rzeczywiście uczestnicy grają prawie to samo. Może mniej jest to atrakcyjne dla słuchaczy, no, słyszeć ciągle to samo, chociaż tu w Bydgoszczy przecież mieliśmy festiwal 7 sonaty Prokofiewa, tych wykonań było rzeczywiście bardzo dużo. Ale z drugiej strony myślę, to troszkę zamyka to grono chętnych, dlatego że może akurat w tym przypadku jakaś sonata nie pasować, prawda? No, nie jesteśmy w stanie mieć w repertuarze wszystkich sonat Mozarta, no chyba, że ktoś już gra bardzo wiele lat. Także myślę, opcje są rzeczywiście dwie. Albo rzeczywiście staramy się tak ograniczyć to, ten dobór repertuaru, no albo myślę, o wiele bardziej atrakcyjne jest to takie możliwość wyboru i możliwość zaprezentowania się w takim repertuarze, który nam odpowiada.
No właśnie, czy to jest wybór repertuaru, który odpowiada pianiście, czy też się patrzy i kalkuluje pod jurorów?
Może jedno i drugie.
Czy pan, natomiast, jak na przykład przygotowuje teraz program, to kalkuluje, sprawdza, kto będzie zasiadał w jury?
Może powinienem, ale nigdy tego szczerze mówiąc nie robiłem. Zawsze starałem się jednak być szczery względem siebie. No, gram to, co czuję, że gram bardzo dobrze. No, też należy wziąć pod uwagę ramy czasowe oraz odpowiednie ułożenie repertuaru. To jest też wielka sztuka. Tak ułożyć repertuar, żeby był on atrakcyjny, zróżnicowany. Przesadne naładowanie takim utworami ciężkiego kalibru, bardzo wirtuozowskich, też nie jest dobre. No, słuchanie przez pół godziny naprawdę ciągłego forte, takiego emocjonalnego grania potrafi zmęczyć i to wcale nie robi dobrego wrażenia. Myślę, że właśnie umiejętność pokazania się w różnych stylach, pokazania swoich różnych oblicz, to jest, myślę, coś bardzo atrakcyjnego. O wiele bardziej atrakcyjne niż tylko takie sportowe podejście do wykonywanych utworów.
To kiedy pan powie sobie pas, jeśli chodzi o konkursy?
Zobaczymy. Myślę, że po tych konkursie w Hiszpanii powiem takie chwilowy stop, po to, żeby właśnie skupić się na doktoracie, po to, żeby też zrobić nowy repertuar. Chciałbym zrobić koncert Rachmaninowa, jakieś rzeczywiście kilka takich rzeczy, które od dawna chciałbym zrobić, a ciągle nie mam na to czasu, a no, konkurs wymaga jednak naprawdę bardzo dobrego przygotowania, także nie odważyłbym się pojechania z czymś bardzo świeżym, co gram miesiąc, dwa, no bo że tak powiem, rywale grają po wiele lat. No, tak to funkcjonuje. Żeby dobrze zagrać chociażby sonatę Prokofiewa, no podejrzewam, że no, to trzeba grać przynajmniej pół roku. Żeby naprawdę, no tak powiem, kolokwialnie wejść w ten utwór, żeby on stał się po części moim utworem. Oddycham z nim, czuję go, no jeżeli gram go codziennie przez pół roku, no to on rzeczywiście coraz bardziej się z nim identyfikuje, gram go coraz lepiej go czuję i to chyba właśnie o to chodzi.
To była druga część spotkania z Michałem Szymanowskim, który no po tym konkursie miał szereg innych jeszcze swoich występów z sukcesem na konkursach. Też występował, brał udział w konkursie szopenowskim. A teraz zapraszamy na fragmenty koncertu laureatów i to będą już miejsca na tak zwanym pudle.
Czyli wiadomo, trzecie, stopniujemy napięcie, drugie i pierwsze.
Swietłana Andrzejewa,
Jakub Kuszlik
i Hugh Lee.
Kolejnym laureatem 10. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego jest Swietłana Andrzejewa, reprezentantka Rosji.
28 lat. Zdobywczyni Grand Prix, Nagrody Instytutu Goethego i Nagrody Ambasady Francuskiej za najlepsze wykonanie muzyki współczesnej podczas Her Princess Lala Mariam International Piano Competition w Rabat w Maroku. A to tylko niektóre z wyróżnień będących efektem studiów na uczelniach muzycznych Moskwy i Berlina. Zagra na fortepianie Steinway & Sons. Thank you.
Czas na zdobywcę drugiej nagrody. Jest nim Jakub Kuszlik, Polska.
Pochodzący z Bochni, 20-letni student Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wielokrotny stypendysta ministra kultury i dziedzictwa narodowego, stypendysta Fundacji imienia Czartoryskich oraz honorowy stypendysta Fundacji Pro Musica Bona. Zagra na fortepianie Steinway & Sons. Thank you.
Zwycięzca jubileuszowego konkursu imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Zatem za moment usłyszymy Hyuka Lee, reprezentanta Korei.
Ma 16 lat. Swoją pierwszą poważną nagrodę w konkursie pianistycznym o międzynarodowej renomie zdobył jako 5-latek. Występował w prestiżowych salach koncertowych, także z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. Od niedawna student Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego imienia Piotra Czajkowskiego. Zagra na fortepianie marki Steinway & Sons. Thank you.
Rozstajemy się z konkursem Paderewskiego. Kolejna edycja za 3 lata. A teraz już zostawiamy Państwa z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską i jej dzisiejszą propozycją.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór z muzyką polską. Wieczór, w którym królować będzie muzyka fortepianowa i muzyka orkiestrowa z fortepianem w roli głównej. Słuchać będziemy utworów twórców, którzy działali na przełomie XIX i XX wieku. Aleksandra Tansmana, Bolesława Szabelskiego i Karola Szymanowskiego. Wszyscy oni w swoim dorobku mają dzieła w tytule, w gatunku swoim określane jako koncerty fortepianowe, jako symfonia koncertująca czy concertino. Te różne określenia gatunkowe wskazują na zmieniającą się rolę fortepianu w muzyce XX wieku, którą reprezentują trzy prezentowane utwory. Właśnie muzyka XX wieku przynosi zmienione relacje pomiędzy zespołem orkiestrowym i fortepianem. Te, które ustalone tradycją najpierw barokową, potem XIX-wieczną, zmieniły się w stronę wielkiej różnorodności, właśnie wzajemnych stosunków, wzajemnych układów, wzajemnych relacji pomiędzy koncertującym instrumentem a zespołem, który początkowo zaledwie towarzyszył instrumentowi koncertującemu. W utworach Aleksandra Tansmana, Karola Szymanowskiego i Bolesława Szabelskiego właśnie ten styl koncertujący, będący osnową, będący warunkiem koncertu i form zbliżonych do koncertu, jest najważniejszy, ale też i najbardziej różnorodny. Wszak nie tylko wirtuozeria instrumentalna, nie tylko popis solisty w kompozycjach początku XX wieku jest najważniejszy. Czasami nie mniej istotne są relacje pomiędzy różnorodnością barw orkiestrowych, pomiędzy płaszczyznami, plamami brzmieniowymi, pomiędzy znakomitym wykorzystaniem tego, co w XX-wiecznej orkiestrze jest takie fascynujące. Wielu kolorytów, wielu brzmień harmonicznych, jakże bogatych i wielu nowatorskich zastosowań instrumentacyjnych. Mimo różnych tradycji oddziałujących na muzykę XX wieku, a to związków z neoklasycyzmem, czy tradycji romantycznych, czy powiewu nowatorstwa, tak wiele rzeczy można znaleźć niezwykle frapujących w gatunku, wydawać by się mogło, w XIX wieku wyeksploatowanym. Za chwilę posłuchamy kompozycji Aleksandra Tansmana, utworu, który powstał w 1927 roku. Drugi koncert fortepianowy to dzieło 30-letniego twórcy, który miał już w swoim dorobku znakomite dzieła docenione przez krytykę europejską. A jednak pisząc w 1927 roku swój drugi koncert fortepianowy, jak pisze Janusz Cegiełła, uległ oparom awangardy europejskiej i zezował po trosze w stronę jazzu. Właśnie owa charakterystyczna jazzowa swoboda i nowoczesność języka muzycznego, nowe relacje pomiędzy bardzo świeżym brzmieniem koncertującego fortepianu, ale owa lekkość klasycznej, żeby nie powiedzieć barokującej struktury orkiestrowej, cechuje twórczość Aleksandra Tansmana, który dla wielu jest ciągle zagadką ze względu na różnorodność jego muzycznego języka. Zatem na początek spotkanie z koncertem fortepianowym Aleksandra Tansmana, dzieło z 1927 roku w interpretacji Marka Drewniawskiego i Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Antoniego Wita. Thank you. Była to trzecia część Lento e Finale koncertu fortepianowego numer 2 Aleksandra Tanzmana. A teraz twórczość Bolesława Szabelskiego, kompozytora, który urodził się jeszcze w XIX wieku, bowiem w 1896 roku, a zmarł w 1979. To muzyk, który w swoich utworach próbował wielu różnych technik, wielu różnych stylów, a bardzo często szufladkowany jest jako kompozytor stylu neoklasycznego. W jego utworach jednak odnaleźć można powiew świeżości, nowości, nowych technik, w których styl koncertujący, mimo iż pochodzi z dawnej techniki barokowej, ciągle jeszcze ma się znakomicie i jest pretekstem do tego, aby pokazać nowy język muzyczny, nową harmonię, nowoczesne brzmienia, które w 1954 roku zastosował w swoim utworze zatytułowanym Concerto Grosso Bolesław Szabelski. Za chwilę posłuchamy fragmentu owego Concerto Grosso, wsłuchając się, jak piękny styl koncertujący, wielkie koncertowanie pomiędzy zespołem smyczkowym a fortepianem realizuje nie tylko barokową zasadę współdziałania instrumentu i solisty, ale także przede wszystkim nowoczesną zasadę komponowania muzyki świeżej, nietonalnej, muzyki, w której właśnie technika bardzo często decyduje o muzycznym kształcie, decyduje o muzycznym stylu. Zatem Allegro, trzecia część Concerto Grosso z 1954 roku Bolesława Szabelskiego w wykonaniu Narodowej Orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Kręca.
Thank you.
Była to trzecia część Allegro Concerto Grosso Bolesława Szabelskiego. A teraz kompozycja stanowiąca wyjątkowy przykład utworu koncertującego w dwudziestowiecznej polskiej literaturze muzycznej. To czwarta symfonia koncertująca Karola Szymanowskiego. Utwór, w którym Karol Szymanowski pokazał nie tylko siebie jako koncertującego pianistę, wszak dla siebie samego napisał ową partię solową w symfonii koncertującej, ale przede wszystkim wskazał znakomite inspiracje swojej twórczości, syntetyzując nie tylko to, co w pierwszym etapie jego działalności było tak ważne, mianowicie wzorce wielkiej symfoniki niemieckiej, ale także elementy polskiego stylu koncertującego, polskiej muzyki fortepianowej, którą wykorzystał, przejmując i w pewnym sensie transponując na własny język muzyczny model solowego koncertu fortepianowego. Bo w istocie czwarta symfonia koncertująca Karola Szymanowskiego to jest jego koncert fortepianowy, w którym jednakże partia fortepianu nie jest potraktowana w romantyczny sposób, wirtuozowsko, prymarnie, nie jest potraktowana w sposób eksponujący to, co stało się cechą romantycznej literatury, czyli popis solistyczny. Jest częścią, w której objawia się bardzo wyraźnie dialog solowego instrumentu i innych instrumentów, jakże bogatych w orkiestrze Karola Szymanowskiego, który już wówczas ma doświadczenia każące poszukiwać niezwykłych kolorytów, bardzo pięknych, subtelnych brzmień. Po etapie fascynacji muzyką niemiecką wszak przychodzi czas wielkiego zainteresowania muzyką wschodu, wielkiego zainteresowania muzycznym impresjonizmem, a także nałożenia na to wszystko polskiej tradycji muzycznej, która dla Karola Szymanowskiego zawsze była niezwykle istotna. W każdym razie niezwykle ważna w latach 30., a rok 1932 to czas powstania czwartej symfonii koncertującej Karola Szymanowskiego. Zatem jako próbę i kwintesencję pokazania owej panoramy różnorodności muzyki fortepianowej w początkach wieku XX, trzecia część Allegro non troppo czwartej symfonii koncertującej Karola Szymanowskiego w wykonaniu Marka Drewnowskiego i Orkiestry Narodowej Polskiego Radia pod dyrekcją Antoniego Wita. A na kolejny wieczór także muzyki polskiej. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.